Good evening, everyone.
Witam Państwa serdecznie i dziękuję, Aleksandro, za wprowadzenie. Bardzo także dziękujemy za organizację tego wydarzenia, za zaproszenie nas. To dla nas niezwykle interesujące doświadczenie być tutaj i podzielić się z Państwem informacjami na temat naszej pracy. Będziemy chcieli opowiedzieć o dwóch bardzo różnych projektach. Po pierwsze, o domu architekta Johna Lautnera, który to dom odrestaurowaliśmy. I troszeczkę w równowadze dla tego przykładu będziemy chcieli także przedstawić Państwu przynajmniej pierwszy etap restauracji domu IMS-ów. I jakkolwiek ten dom nie był zbudowany dla architekta, tylko dla klienta, wydawało nam się, że bardzo ciekawym zabiegiem będzie przedstawienie tych dwóch projektów w pewnej właśnie równowadze. I to tak będzie wyglądała nasza prezentacja, to znaczy jej początek i koniec, bo w międzyczasie powiemy o samym domu IMS-ów, który mieści także bardzo ważną kolekcję, która niejako stanowi właściwie centrum, ośrodek tego domu. No i może na początek. John Lautner był, to znaczy byliśmy odpowiedzialni za archiwum Lautnera, potem to archiwum zostało przeniesione do Muzeum Instytutu Goethego, także byłem kuratorem wystawy tego archiwum. Lautner urodził się w 1911 roku i pracował od 1933 do 1939 roku z Frankiem Lloydem Wrightem. Aby móc opisać jego pozycję w dwudziestowiecznej architekturze amerykańskiej, może powiem, co następuje. Po pierwsze, Frank Lloyd Wright mówił o nim jako o drugim najlepszym architekcie na świecie. Pierwszym był oczywiście on, natomiast Frank Gehry mówił o swoim koledze, że kiedy Gehry był studentem, to dla niego Lautner był Bogiem. Zatem widzicie Państwo, kim on tak naprawdę był. No i może wprowadzając troszeczkę Lautnera, czy wprowadzając Państwa do pracy Lautnera, po lewej stronie widzą Państwo budynek w górach z lat 50. Bardzo prosta konstrukcja drewniana. Po prawej stronie 17 lat później Orang House w Acapulco w Meksycie. To już jest konstrukcja betonowa. Te dwa domy wydają się być zupełnie różne od siebie. Ich kontekst, ich umiejscowienie, także skala. Prawdopodobnie, no można powiedzieć, że są chyba kompletnie od siebie różne. Natomiast są pewne idee, które wykorzystywał Lautner w swojej pracy, które w sposób piękny według mnie łączą te dwa projekty. Po lewej stronie ten Prominent Cabin, czyli ten dom drewniany, prosta drewniana konstrukcja. Jak widzimy, tutaj jest przestrzeń także zaokrąglona, struktura domu, jak też i obramowania okien, to są pnie drzew, które stanowią pewnego rodzaju echo wobec tego lasu na zewnątrz. Czyli to stanowi pewnego rodzaju przejście architektury wnętrza do zewnętrza, do pejzażu zewnętrznego. Tutaj mamy troszeczkę bardziej szczegółowe przedstawienie tej konkretnej konstrukcji. Tu natomiast ten drugi przykład, czyli Orango House, wielka struktura betonowa. Living room jest jedną otwartą platformą. Jest także gigantyczny betonowy dach, który właściwie tak jakby huśtał się. Living room, czyli salon, wokół niego znajduje się woda, woda meandrująca, gigantyczny obszar wodny przechodzący do Pacyfiku, który znowu wprowadza czy łączy przestrzeń architektoniczną z przestrzenią pejzażu. I tak jak w przeciwieństwie do Misa czy innych Lotner właśnie identyfikuje czy określa pewne elementy typografii, naturalne elementy typografii i inkorporuje je w architekturę. Czasami jest to woda, skała, czasami to są po prostu konkretnie obramowane pejzaże. Zatem taki bardzo szybkie wprowadzenie do, powiedziałbym, głębi pracy Lotnera. Jego kariera dzieli się na szereg działów. Pierwszy etap to dosyć proste, skromne struktury drewniane. Po wojnie zaś tworzy już domy z prefabrykowanych elementów strukturalnych dachu, także potem pojawiają się struktury takie w kształcie grzyba, a potem pojawiają się już domy właściwie tylko i wyłącznie z betonu, co jest dosyć nietypowe dla Kalifornii. Hemisfera, czyli półkula z roku 60, to jest ten dom, o którym będę chciał mówić, który stanowi pewnego rodzaju punkt zwrotny dla Lotnera. Jest to dom rodzinny dla inżyniera także kosmicznego. Dom jest na zboczu, jest oparty, wsparty na betonowej kolumnie. Widzimy tutaj także stalowe wsparcia. Następnie na tych wsparciach czy więźbach pojawia się drewniana podłoga. Natomiast te więźby wychodzą poza podłogę i stanowią elementy nośne dla stropu. Jednocześnie dochodzi tutaj do ich zaokrąglenia. Tutaj łączą się w centrum i w tym centrum są ze sobą połączone tego rodzaju takim okręgiem czy pierścieniem, w którym z kolei to pierścieniu zamontowane jest okno dachowe. Świetlik. Tutaj to jest właśnie ten fundament, czyli tego rodzaju struktura wraz z tym wspierającym podstawowym filarem, w którym także zamontowany jest system kanalizacyjny. Potem te więźby, czy takie filary, które właściwie więźby, które podtrzymują tak podłogę, jak i dach, łączą się w tym pierścieniu świetlika, wpuszczając światło do środka od góry, jednocześnie także światło wchodzi do tej przestrzeni z okien po boku. Tu mamy właśnie ten świetlik. W tym centrum także jest lokalizowany kominek. Tak jak mówię, struktura opiera się o zbocze. Na tej ścianie u stycznej do zbocza znajdują się sypialnie, natomiast na tej przestrzeni otwartej, wychodzącej w przestrzeń, pojawiają się te przestrzenie pomieszczenia z funkcjami wspólnymi, czyli kuchnia, living room i jadalnia. Na przykład living room jest tą przestrzenią, której okna wychodzą na dolinę. Tutaj zresztą proszę zobaczyć tę stolitykę lat 60. Tutaj mamy z kolei właśnie ten kominek ze świetlikiem. Tak wyglądał ten dom w latach 60. W chwili obecnej tak on wygląda teraz, lata 90. w sensie. On został zakupiony przez naszego klienta, przez pisarza. Wygląda to teraz tak. Po części praca, którą wykonaliśmy, była typowo restauracyjna, odnowieniowa, aby ten dom przywrócić do jako takiego stanu. Te prace, które tu były wykonywane, także stanowiły pewnego rodzaju reinterpretację pierwotnych intencji Lotnera. Ten dom nie został wybudowany według pierwotnych intencji architekta w trakcie budowy. Ze względów oczywiście finansowych dokonano szeregu skrótów. Na przykład zamieniono pewne materiały, także wprowadzono ogrzewanie podłogowe, które wymusiło podłogę, wylewkę betonową pod podłogą. Także chcieliśmy nie odrestaurować ten dom tak, jak on wyglądał w latach 60., tylko jak wyobrażał to sobie Lotner. ale jednocześnie dostosowując to do naszego klienta, czyli ludzi, którzy mieli tam mieszkać. W międzyczasie, no w ogóle wiemy, że przy okazji tego rodzaju domów, przy także architekturze Lotnera wiele złych rzeczy dokonywano, wiele złych zabiegów dokonywano przy wszelkiego rodzaju remontach, etc. Natomiast znając Lotnera i jednocześnie rozmawiając z klientami, zdecydowaliśmy się na pewne konkretne zmiany. Po pierwsze, centrum, bardzo dużo pracy włożyliśmy w wyczyszczenie, aby zlikwidować poszczególne powłoki farby. Zrekonstruowaliśmy także ławę. Po lewej stronie widzą Państwo kuchnię, która jest cała pokryta w jesionie. Tutaj wprowadziliśmy także ten element do przestrzeni sypialni. To jest zresztą detal, który widzieliśmy z rysunków technicznych Lotnera. Zresztą tam była właściwie tylko taka aluzja do tego elementu. On nigdy do końca nie został narysowany. Natomiast największą zmianą to była podłoga, którą wprowadziliśmy, ponieważ w swoich planach Lotner pokazał, czy uwidocznił, wizualizował taką podłogę, która składała się z płyt z kamienia łupanego, nie ciętego. Natomiast myśmy skorzystali z płyt troszeczkę cieńszych, które docięliśmy w tego rodzaju wzór nieregularny. Ten budynek, który był w latach 60. wybudowany, posiadał podłogę mozaikową, czyli zupełnie inną, a tylko dlatego, że ten materiał był po prostu podarowany właścicielom i w ogóle nigdy nie, tego rodzaju mozaika nie była w planach architekta. Kolejna duża zmiana to wymiana paneli szklanych, wprowadzając szkło bez ram, ponieważ pierwotnie ten budynek był wyposażony w tego rodzaju właśnie futryny. Myśmy z tego zrezygnowali, wprowadzając szkło bez ram i jednocześnie usuwając podpory niestanowiące elementów konstrukcji, nośnych elementów konstrukcji i ujawniając także strukturę dachu, która jest pewnego rodzaju przeciągnięciem czy przedłużeniem struktury podłogi. Czyli znowu to był powrót do pierwotnej pracy Lotnera. Wiemy, że tak to powinno było wyglądać, ponieważ to był dosyć częsty zabieg Lotnera przy okazji innych także domów. Tutaj sypialnię zmieniliśmy, czy zamieniliśmy w taki gabinet, wprowadziliśmy półki, to miejsce, w którym znajdowało się łóżko, a postawiliśmy takie łóżko gościnne, natomiast główne, tak zwana sypialnia główna, pierwotnie to łóżko było takie, że spało się głową przy oknie. W latach 70. wprowadzono jakąś taką okropną w ogóle strukturę, która w ogóle zasłaniała całe to okno, natomiast myśmy zdecydowali się na tego rodzaju rozwiązanie, tak aby leżący w łóżku mógł patrzeć na krajobraz, bo przecież o to w tej architekturze chodzi. Jeżeli w ogóle chodzi o tak zwane te struktury grzybowe, czyli w kształcie grzyba, Lotner zaczął bawić się tego rodzaju projektami w latach 30., 40. Większość tych projektów nie została zrealizowana. Na przykład projekt takiego bloku. Jedyny wybudowany budynek to jest właśnie ten budynek mieszkalny Schwitz. Tutaj widzimy właśnie te tak zwane spotki czy grzyby, które właśnie znowu są wspierane na tych elementach nośnych z betonu. Zresztą do późnych lat 70. Lotner korzystał z tych koncepcji. Tu jest kolejny budynek, który został wybudowany, gdzie widzimy znowu te takie dwa betonowe grzyby ze sobą. Bardzo ścieśniona taka struktura. Zresztą to stanowiło dla nas wprowadzenie do Lotnera. No i od tego, czy chciałbym przejść do mieszkań czy domu Charles and Ray Eames. I oddaję głos Ravi. Dziękuję. Powiem kilka słów na temat o samych Eamesach i o także domu, ale także o kolekcji, która stanowi bardzo ważny element tego domu. Otóż Charles i Ray Eames oboje urodzili się we wczesnym wieku XX. On urodził się w roku 1912 w St. Louis w Missouri. Ona natomiast urodziła się w Sacramento w Kalifornii. Nosiła imię Bernice Alexandra Kaiser. No i potem to Bernice Alexandra zostało zmienione na Ray, taki przydomek czy taki pseudonim przyjęła. On studiował architekturę na Uniwersytecie w Waszyngtonie, Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis przez 2 lata, potem opuścił mury Uniwersytetu i zaczął swoją praktykę w roku 1930 u architekta Charlesa Greya, także w St. Louis. W roku 1938 Eames wraz ze swoją pierwszą żoną Catherine i córką Lucia przeniósł się do Michigan, gdzie rozpoczął studia architektoniczne w Cranbrook Academy of Art z Elielem Sarinenem. Został tam zaproszony ze względu na swoje zainteresowania tak zwanym designem i architekturą przemysłową. Tam poznał Ray Kaiser i Eero Saarinen, z którym rozpoczął współpracę, ale także i przyjaźń w roku 1940. Saarinen i Eames otrzymali pierwszą nagrodę za krzesło, które zaprojektowali w ramach konkursu Projektowanie organiczne mebli domowych. To był konkurs zorganizowany przez nowojorską MOMę. Ray Kaiser studiowała w Bennett Women's College w Millbrook w Nowym Jorku do roku 1933, a potem przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie studiowała z niemieckim imigrantem i ekspresjonistą, malarzem Hansem Hoffmannem. Hoffmann nauczał sztuki abstrakcyjnej jako środka, który umożliwia dostęp do esencji realności czy rzeczywistości. Natomiast następnie Ray Kaiser założyła grupę amerykańskich artystów abstrakcyjnych w roku 1939 i zaczęła swoją kolekcję, która zresztą, i wówczas zaczęła pracować dla Whitney Museum. W roku 1940 poznała Charlesa. W 1941 roku Charles rozwiódł się z pierwszą żoną, ożenił się z Ray i wspólnie przenieśli się do Los Angeles, gdzie mogli kontynuować swoje eksperymenty, jeżeli chodzi o projektowanie mebli, szczególnie ze sklejki. Dom Eamesów, który jest także znany jako przykład numer 8, po raz pierwszy został opublikowany w magazynie Arts and Architecture w grudniu 1945 roku jako czy wraz z przykładem domu numer 9. To z kolei był projekt Charlesa Eamesa i Eero Saarinena. W magazynie czytamy, że to były dwa domy dla ludzi, którzy mieli różne zawody, ale wspólne zainteresowania. Dom numer 9, czyli dom Entenza, został zaprojektowany dla redaktora i wydawcy Arts and Architecture, którego widzimy tutaj po prawej stronie, John właśnie Entenza. Natomiast dom Eamesów został zaprojektowany jako prototyp dla pracującej pary. Cała posesja znajduje się około 200 metrów od oceanu. Pierwsza wersja domu nosiła nazwę Bridge House, czyli dom most. I w roku 45 ten dom według pierwszej wersji miał stanowić pewnego rodzaju strukturę mostową, pomostową, która byłaby równoległa do wybrzeża, tak jak widzą Państwo tutaj na tym slajdzie, które jedna część, jedna strona mostu byłaby zakotwiczona po tej stronie, natomiast druga w otwartej przestrzeni łąki. Po pewnych opóźnieniach komponenty stalowe, zamówiono komponenty stalowe. Charles oczywiście w międzyczasie zmodyfikował plan i projekt tego domu, też obracając całą strukturę o 90 stopni i jednocześnie umiejscowiając całą strukturę na ziemi, tak aby zmaksymalizować cały obszar objęty komponentami. W rzeczywistości ta nowa orientacja, nowe ukierunkowanie tego domu stworzyły zupełnie różną relację z tą łąką, która pierwotnie stała czy była po boku, a pejzaż odkrył się na, czy raczej widok odkrył się na pejzaż drzew eukaliptusa i zamiast zajmować tę całą przestrzeń otwartą, to nowe ukierunkowanie raczej odnosi się do tej otwartej przestrzeni łąki. Natomiast jednocześnie te same komponenty były wykorzystane do stworzenia struktury, która tym razem była dwupoziomowa i której cała przestrzeń do zamieszkania była skierowana na ocean. Tutaj mamy zdjęcia z tego etapu. Tutaj już mamy skończony dom, tak jak on wyglądał po wybudowaniu. Tutaj mamy ten rząd eukaliptusów, a po tej stronie także łąkę, o której mowa była. Tu odbicie oceanu. Jedna część domu właśnie ku oceanowi była skierowana. Tutaj takie dosyć wczesne zdjęcie domu z 1951 roku z matami i tatami, bardzo niewielką liczbą obiektów. Ten dom zresztą był takim miejscem ciągłych zmian, mógł być poddawany rekonfiguracjom i ciągłym zmianom. Tu widzimy na przykład cały szereg różnych obiektów, którzy IMS-owie zaczęli kolekcjonować i prawie 10 lat po budowie, czyli w roku 58, dom już był pełen obiektów, pełen przedmiotów. Odwiedzając ten dom często, czy odwiedziny w tym domu często kończyły się dyskusjami na temat kolekcji tych obiektów. Architekci byli szczególnie zdziwieni i dosyć skonfundowani tym bardzo szerokim zakresem impulsów wizualnych, które wydają się być w pewnej konkurencji wobec tej struktury modernistycznej funkcjonującej w oparciu o komponenty przemysłowe. Historyczka Beatrice Colomina opisuje to jako kalejdoskopowy nadmiar obiektów, który według niej był efektem działalności Ray. Historyczka Pat Kirkham opisuje ją natomiast jako dekoracja funkcjonalna czy funkcjonująca, która i tego rodzaju teoria raczej odrzucała właśnie to uprzedzenie płciowe poprzedniej historyczkiej i uważa, że raczej to było wynikiem zainteresowania Charlesa ruchem rzemieślniczym i rękodzielniczym w Stanach Zjednoczonych. Natomiast brytyjscy architekci Peter i Alison Smithson dostrzegają tę przestrzeń jako pewnego rodzaju kolorowe zjawiska efemeryczne, które są pewnego rodzaju prezentami, ale jednocześnie które dają także pewnego rodzaju poczucie pozostałości tożsamości. Ale oczywiście to wszystko jest gdzieś tam pośrodku, ta prawda. Bo na przykład kurator designu Donald Albrecht napisał, że dla IMS-ów obiekty w ich domu stanowią bardzo wartościowe lekcje, jeżeli chodzi o prawdy dotyczące projektowania wiecznego. Proste przedmioty z przeszłości, takie jak zabawki, były historycznymi artefaktami, które ujawniały pewnego rodzaju delikatną elegancję, prawdomówność wobec materiału, a także świetne rękodzieło. Ray skomentował na to, że oni w ogóle nie byli kolekcjonerami zabawek, raczej po prostu napotykali na różne rzeczy i uważali, że powinni je zatrzymać ze względu na wszelkiego rodzaju zasady czy aspekty projektu tych, czy designu tych przedmiotów. Ray mówi, że chcieli po prostu sobie te rzeczy zatrzymać, aby z nich korzystać, albo z nimi się dzielić, albo je innym pokazywać. IMS-owie zawsze patrzyli na obiekt. Obiekty, czy to pochodzące z natury, takie jak kamienie, jak rośliny, jak przedmioty codziennego użycia, jak obiekty rękodzieła tradycyjnego pochodzące z różnych kultur, na przykład tutaj mamy przykłady kultury japońskiej i mieli wręcz obsesję na temat dokumentowania wszystkiego, co obserwowali, co zobaczyli. Tu widzimy szereg korespondencji, które na przykład listy, które znajdowali w różnych miejscach. I kiedy w momencie swojej śmierci mieli już skatalogowaną bibliotekę 250 tysięcy slajdów. W chwili obecnej stanowi to część zbiorów amerykańskiej Biblioteki Kongresu, więc tutaj są na przykład przykłady slajdów z miejsc, do których się udawali z podróżą, także pewnego rodzaju obrazy, z których sami korzystali w filmach, czy też w badaniach różnego rodzaju przez nich samych prowadzonych. Latawce na przykład, to są proste, ale globalne obiekty, które szczególnie IMS-ów interesowały, prawdopodobnie ze względu na ich wyraz kulturowy, ale także ze względu na pewną strukturalną elegancję. Studiowali latawce, badali je, tu widzimy takie porównanie, które sami zrobili, porównanie latawca do struktury domu jako pewnego rodzaju lekką, nośną strukturę, która była wypełniona panelami wszelkiego rodzaju, także dosyć lekkimi. Ta strukturalna koncepcja latawca znowu pojawia się przy okazji magazynów IMS-ów, czy też tak zwanych miejsc do przechowywania. Tutaj na przykład mamy The Toy, czyli zabawkę, która została zaprojektowana jako taki magazynek na części i dostępna czy do użytkowania przez ludzi, przez kogokolwiek. Tutaj mamy z kolei wzór materiałowy, tekstylny, który także wydaje się być zainspirowany koncepcją latawca. Obiekt ten pochodzi z 1947 roku, czyli właśnie to są takie obiekty, które tworzyły pewnego rodzaju źródła inspiracji dla autorów. Zresztą ten wzór został przedstawiony, przedłużony w ramach konkursu zorganizowanego przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, a potem trafił do produkcji komercyjnej, masowej. Ich zainteresowanie patrzeniem, dokumentowaniem i przekładaniem tego wszystkiego na pokazywanie i przedstawianie na ten temat informacji za pomocą filmu czy wystaw jest czymś, z czego są bardzo dobrze znani. Na przykład powstał film z 1955 roku na temat wystawy w nowojorskiej MoMie autorstwa Aleksandra Girarda i Edgara Kaufmana. To była praca, która została zamówiona przez premiera Nehru, pierwszego premiera Indii, w późnych latach 50. w celu zindustrializowania i zmodernizowania produkcji towarów, jednocześnie nie tracąc kultury danego kraju, czy też tradycyjnego rękodzieła. I Imsowie wówczas spędzili 3 miesiące w Indiach, podróżując do różnych regionów, obserwując i dokumentując kulturę tego kraju, także ludzi, sztukę, rękodzieło, architekturę, ale i krajobraz. W rezultacie stworzyli dokument pod tytułem Raport z Indii. W tym raporcie przedstawiali konkretny jeden obiekt, który miał stanowić przykład prototypu do produkcji masowej w uprzemysłowionych Indiach. To jest tradycyjny dzban na wodę, który nazywa się lota w Indiach. I jakkolwiek ten obiekt był rezultatem wielowiekowych ewolucji, oni analizowali jego jakości, ile płynu mógł on pomieścić, w jaki sposób był przenoszony, czyszczony, jakie dźwięki wydawał, etc. Innymi słowy, wydawało mi się, że jest to po prostu idealny obiekt, który może stanowić pewnego rodzaju wzór dla wszelkich innych obiektów, taki przewodnik niejako dla sposobów, w jaki obiekty winny być projektowane i oceniane w Nowych Indiach. W trakcie tych wszystkich lat, które poświęcili na oglądanie, wiele z tych obiektów tak naprawdę nie ma specjalnej wartości, natomiast są naprawdę bezcenne z punktu widzenia lekcji czy wiedzy, którą można było z doświadczenia oglądania tych obiektów posiąść. Oprócz typowo edukacyjnych, analitycznych aspektów, takich jak kolekcja, każdy z tych obiektów w ich domu po prostu posiadał jakąś część wiedzy dla nich. I oprócz właśnie tych aspektów edukacyjnych, analitycznych, ta kolekcja także odzwierciedlała ich zainteresowania i także ich zachwyt dwoma najbardziej chyba aktywnymi projektantami XX wieku. Charles Eames wspomina kiedyś rozmowę z Sarinem na temat jakości dobrej architektury. Mówi, że rola architekta czy designera polega na byciu bardzo dobrym, myślącym gospodarzem, którego energia jest kanalizowana w antycypację potrzeb swoich gości. Konkluduje także, że dom nie może być natrętny w swoich roszczeniach, ale raczej musi stanowić pewnego rodzaju pomoc wobec tła dla życia i pracy. W roku 2010 18 tysięcy z tych przedmiotów czy obiektów pochodzących 18 tysięcy z tych obiektów samego tylko living roomu zostały wypożyczone do County Museum of Art w Los Angeles na wystawę Living in a Modern Way, czyli nowoczesne życie, design kalifornijski 1930-65. Kuratorką była Wendy Kaplan, dyrektorka działu sztuki dekoracyjnej i designu tego muzeum. Została stworzona replika salonu Eamesów, tworząc także taką możliwość, aby odnieść się także do pewnych kwestii konserwatorskich dotyczących domu Eames, rozpoczynając właśnie od tego pustego living roomu, o czym powie więcej Państwu Frank.
So as Ravi said, the
tak jak już było powiedziane, wypożyczenie tej bardzo wartościowej kolekcji dla Muzeum Los Angeles rozpoczęło pierwszą fazę. Dom Eamesów należy do Fundacji Eamesów. Jest on otwarty dla dostępu publicznego przy zastrzeżeniu, że można wejść do środku. Kosztuje trochę bilet, ale tak właśnie ta instalacja zbiera pieniądze na utrzymanie całego budynku. Drugim powodem, dla którego nie jest łatwo wejść do środka, jest właśnie kwestia tych zbiorów, ze względu na to, że cały dom jest pełen niezmiernie interesującej, ale dosyć kruchej grupy różnych przedmiotów. Gdy pożyczka ta dla muzeum została zrealizowana, Fundacja IMS-ów skontaktowała się z nami i porozmawiała ze wszystkimi środkami, które będą musiały być przedsięwzięte w samym budynku. Na początku chodziło o to, żeby zająć się podłogą w domu. Po drugie chodziło o to, żeby ściana drewniana po lewej stronie również musiała być zabezpieczona. Oprócz tego struktura stalowa. A po czwarte szkło. I po piąte kwestia kontroli systemu klimatyzacji, która pozwalałaby na to, żeby ta wartościowa kolekcja pozostała w nienaruszonym stanie w domu. Natychmiast rozpoczęliśmy pracę nad tym. Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie ma możliwości oddzielenia tego projektu we wszystkich tych aspektach bardzo gładko, ponieważ każdy z tych aspektów powiązany jest z siedmioma innymi i to wszystko łączy się w zasadzie ze wszystkim, co znajduje się w środku w tym budynku. W związku z tym my zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby skoncentrować się na living roomie, który jest najbardziej publiczną przestrzenią, ze względu na to, że w tej chwili był on dostępny, gdy braliśmy pod uwagę kwestię wypożyczenia zawartości do Muzeum Los Angeles. Warunki, które zostały na nas nałożone, było przygotowanie odpowiedniego planu ogólnego, utrzymanie odpowiedniej formy samego budynku. Ważne było przygotowanie strategii rozwoju projektu, przejście do kolejnego etapu i dopiero po zakończeniu tej pracy można było rozpocząć dalszą pracę. Ze względu na wypożyczenie kolekcji mieliśmy bardzo mało czasu na przekazanie tych przedmiotów do fundacji. Musieliśmy natychmiast w związku z tym wejść do living roomu i zacząć pracować nad zapewnieniem odpowiednich warunków w living roomie na wejście ludzi. Biorąc pod uwagę stan tego domu, podłoga, którą Państwo tutaj widzicie, to były płyty z winylu, z azbestem. Została ona zdecydowanie, stan jej pogorszył się w ciągu tych wszystkich lat od momentu jej zainstalowania. Materiał, który był użyty w tamtym okresie, wiedzieliśmy jaki jest, ale problem polegał na tym, że on zawierał azbest. Więcej szczegółów na temat tego projektu przekażę za chwilę. Jednym z powodów, dla których te płytki tak bardzo się zepsuły, to było związane z tym, że wilgotność przechodziła przez szpary w podłodze do pomieszczenia. W związku z tym trzeba było zmienić laminację płytek. One również zaczęły pękać, zaczęły się rozwarstwiać i rozkładać. Ze względu na azbest musieliśmy usunąć te płytki w bardzo surowo kontrolowanych warunkach, to co Państwo widzieliście, a następnie musieliśmy zainstalować odpowiednie elementy, które zmniejszały przenikanie wilgoci przez wylewkę z betonu. Bardzo wcześnie na etapie realizacji tego projektu badaliśmy dom, sprawdzaliśmy jak wygląda jego struktura. Powiedziano nam, że izolacja tego budynku musi być traktowana, jak byłby to bardzo wartościowy obraz. Musieliśmy przywrócić go do normalnego stanu w inny sposób, niż normalnie byśmy o tym mówili. Trzeba było go odpowiednio wyczyścić, trzeba było skonsolidować wszystkie materiały. Ważne, żeby zabezpieczyć go, ale trzeba było wziąć pod uwagę również fakt, że ślady starzenia się, które nastąpiły, musiały być utrzymane i nie wolno ich było usuwać, nie wolno było tego stanu odwracać. W związku z tym zwróciliśmy się o rekomendacje konserwatorów, co zrobić z drewnem i co zrobić z malowanym metalem, a także innymi elementami designu wnętrzarskiego. Dowiedzieliśmy się, że Getty planował odpowiednią inicjatywę konserwowania architektury. W związku z tym także potraktowano ten projekt jako pewnego rodzaju studium przypadku. Ten projekt wymaga, prawdę mówiąc, armii ekspertów, konsultantów, specjalistów. W związku z tym jest to coś, co w normalnym projekcie kosztowałoby naprawdę ogromne pieniądze. Jeżeli nasza fundacja miałaby zatrudnić wszystkich tych specjalistów, to wykorzystałaby w zasadzie prawie wszystkie nasze środki budżetowe. W związku z tym duża część tej pracy w tej chwili realizowana jest poprzez Instytut Getty, przy użyciu ludzi, którzy zwykle realizują projekty w Pompejach, w Egipcie albo w Ameryce Południowej. Dla nas oczywiście to jest coś niesamowicie interesującego. Jest to wspaniałe doświadczenie związane z możliwością pracy z tymi ludźmi, z ludźmi takiego kalibru. Tutaj widzimy dwóch specjalistów z Instytutu Getty, którzy badają poziom wilgotności, który przeniknął do wylewki betonowej. Tutaj są dane, które zostały zapisane. Następnie trzeba było znaleźć odpowiednie rozwiązanie służące wyjaśnieniu sytuacji. Za chwileczkę to Państwu pokażę. To jest jeden z konserwatorów farb, który jest to pani, która dokonała stratografii, badając poszczególne warstwy farby, która była nałożona na elewację budynku. IMSS cały czas zmieniał kolor domu. W czasie, kiedy Ray mieszkała, również był ten dom ciągle przemalowywany. W związku z tym staraliśmy się określić, w jakim porządku chronologicznym, które barwy były nakładane na elewację. Zostało to uczynione w przygotowaniu do przemalowania elewacji, czego jeszcze nie było. Jest to projekt, który zostanie zrealizowany prawdopodobnie za rok albo za dwa lata. To jest stacja pogodowa, która została specjalnie założona na zewnątrz budynku po to, żeby monitorować warunki klimatyczne w okresie mniej więcej jednego roku, po to, by pomóc określić, jak bardzo system kontroli klimatu, czyli klimatyzacja znajdująca się w budynku, musi być odpowiednio ustawiona po to, żeby dom można było wykorzystywać w taki sposób, żeby sam kontrolował odpowiednio warunki wewnętrzne. To jeden z naukowców, który zbiera dane dotyczące warunków pogodowych. A tutaj widzicie Państwo podłogę po usunięciu płytek z azbestem. Następnie wyczyszczono dokładnie teren. Użyto również systemów zbierania danych. Następnie musieliśmy dokonać badań metod izolacji wylewki betonowej bez dodawania elementów powiększających grubość tej podłogi. Wyobrażacie sobie Państwo, że ten dom jest bardzo dokładnie zaprojektowany. Chodzi tutaj o wysokość podłogi w stosunku do ramy okiennej. To wszystko jest bardzo dokładnie zaplanowane. Nie mielibyśmy możliwości dodania niczego, co byłoby dosyć grube, ponieważ zmieniłaby się wysokość. Znaleźliśmy określoną membranę, która została przetestowana przez Instytut Gettiego. Nie mogliśmy czegoś, co mogłoby wydzielać określone gazy, wprowadzić, ponieważ mogłoby to narazić na szwanko obiekty znajdujące się wewnątrz. Następnie warstwa ta została nałożona na podłogę. Po prawej stronie widzicie Państwo zakładanie nowej podłogi. Tutaj musieliśmy również zrobić dodatkowe badania, które służyły znalezieniu takich płytek, które nie zawierały azbestu, ale pod każdym innym względem były identyczne pod względem składu materiałowego, tekstury, faktury, jakości dźwięku, również z oryginalnymi płytkami. Znaleźliśmy płytki, ale kolor się trochę różnił. W związku z tym pojawiła się wielka debata filozoficzna, czy my powinniśmy honorować podejście IMSA i używać materiału, który po prostu jest dostępny w sklepie. Prawdopodobnie on by to zrobił. Czy powinniśmy zamówić coś specjalnie dla tego domu? Zamówić taką płytkę, która odtwarzałaby kolor oryginalnej podłogi. Stworzyliśmy w związku z tym dosyć duży obszar próby i umieściliśmy to obok ściany w tym budynku. Musieliśmy pamiętać, że Ray była malarką i ona miała niesamowite oko dla barwy i dla balansu barw. Materiały znajdujące się w sklepach wydawały się być po prostu zbyt białe. Zbyt białe dla wypełnienia tej przestrzeni. W związku z tym przy użyciu Fundacji IMSA oraz Instytutu Getty doszliśmy do wniosku, że najlepiej byłoby jednak zamówić podłogę, która po prostu ma bardzo blady, szary kolor. To właśnie zrobiliśmy i taka podłoga została zainstalowana. Później zobaczycie Państwo, jak podłoga ta wygląda. Ściana z drewna. Pierwszy problem dotyczący ściany z drewna był związany z tym, że nikt na dobrą sprawę nie wiedział, jakie to drewno. Tego nie było widać na rysunków. Nikt w rodzinie również nie wiedział, jakie to drewno. Nikt w biurze też nie wiedział, jakie to jest drewno. Drewno. Konserwatorzy z Getty'ego wzięli próbki mikroskopowe ściany drewnianej, zbadali je, porównali je mikroskopowo z 5000 różnych gatunków drewna i określili, że jest to eukaliptus. Pamiętacie Państwo z doświadczeń, że to, że na zewnątrz tego domu jest również eukaliptus. W związku z tym zdaliśmy sobie sprawę, że eukaliptus w latach 30. został wprowadzony w dużych ilościach w Stanach Zjednoczonych, był używany jako materiał do podłóg przemysłowych, a także do rolek i w związku z tym uznano, że jest to materiał do podłóg, który w przestawieniu o 90 stopni został umieszczony na ścianie. Nie byliśmy wcześniej przekonani, czy to jest to faktycznie eukaliptus, ale byliśmy naprawdę podekscytowani taką romantyczną ideą echa drzewa eukaliptusowego na zewnątrz domu, tego typu drewnem znajdującym się wewnątrz budynku. Również olej został dokładnie zbadany i okazało się, że widzieliśmy bardzo drobne przerwy czy pęknięcia. Widzimy, że cała ta ściana wydawała się być trochę szarawa. W związku z tym zdecydowaliśmy się, że nie powinniśmy usuwać oryginalnego lakieru, ale zamiast tego powinniśmy odtworzyć lakier, nałożyć dodatkową warstwę lakieru, by pełnić te pęknięcia szczeliny po dokładnym wyczyszczeniu ściany, co zostało przeprowadzone. Zostało to bardzo dokładnie wyczyszczone. Brud został ze szczelin usunięty. Z konserwatorami widzimy, w jaki sposób usuwają oni pozostałości werniksu czy lakieru. Zespół był przygotowany do realizacji tej pracy. Tutaj Państwo widzicie główny konserwator drewna z Instytutu Getty, który bada oraz testuje różne lakiery, które mogą być zastosowane. Tutaj widzicie Państwo cały zespół, który wykonuje tę pracę. W ostatecznym rozrachunku ta ściana została po prostu bardzo dokładnie wyczyszczona. Dodatkowa warstwa lakieru została na nią nałożona. Zaakceptowaliśmy fakt, że wiele z tych plam po prostu pozostanie. Są one częścią domu, są częścią historii tego domu. Są to ślady, które tworzą atmosferę domu. I nie staraliśmy się stworzyć zupełnie nowej ściany. Podjęliśmy decyzję, że utrzymamy ślady, które są świadkami życia, przez które ten dom przeszedł. Tak wygląda w tej chwili ten dom. Podłoga, która została w nim zainstalowana, ściana, która została wyczyszczona. W tej chwili dokonaliśmy już wstępne naprawy w dolnej części instalacji stalowej, po to, żebyśmy mogli zainstalować podłogę. W tej chwili pracujemy nad górnymi częściami okna. To wszystko trzeba było przeprowadzić w odpowiednim czasie, żeby uzyskać z powrotem do tego domu wypożyczoną kolekcję przedmiotów. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizowania tego, co zwykle robi się na początku projektu, to znaczy plan główny czy plan ramowy konserwacji. Planujemy, że projekt zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Naszym celem jest przygotowanie dokumentu, który następnie zostanie dostępny publicznie. Instytut Getty'ego, a także fundacja są z tego powodu bardzo zadowolone. Uważają, że jest to świetny przykład, który następnie będzie mógł być powtarzany dla realizacji podobnych projektów. I na tym chciałbym bardzo serdecznie zakończyć i podziękować Państwu za uwagę.
And we still have some.
Mamy jeszcze troszkę czasu na pytania, zanim muzeum się zamknie. A że ja mam mikrofon, no to ja zacznę. Chciałabym Was zapytać o kontynuację. Pracujecie nad planem ramowym dla konserwacji, co oznacza, że pozostałe części domu również będą konserwowane w kolejnych latach. Tak. To prawda. Celem jest żeby wyjść od tego living roomu. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest wszystko, co jest wokół budynku i zewnętrzna elewacja. Doszliśmy do wniosku, że to można zrobić w ciągu mniej więcej 2 lat. W związku z tym w tej chwili generalnie wymieniamy dach. Architekci byliby przerażeni pomysłem, że najpierw robi się taką pracę naprawczą wewnątrz, a dopiero potem na zewnątrz, że zwykle powinno się robić na odwrót. Ale my zrobimy najpierw to, a potem przejdziemy do pracowni, która jest kolejną przestrzenią znajdującą się w tym budynku. Tempo tego procesu restauracyjnego jest podyktowane dostępnymi funduszami z Fundacji IMS. Fundacja IMS-a musi zebrać wszystkie pieniądze, które mogą dać. Oczywiście Instytut Goethe wspiera fundację w znacznym stopniu, zwłaszcza, że Fundacja Goethego, Instytut Goethego płaci za dużą część specjalistów, ekspertów, badań, które są prowadzone. Szacujemy, że może zajmie to nam 3-4 lata, cały projekt. Mamy jeszcze jeden aspekt związany z tym, że ten plan będzie służył nie tylko jako przykład tego, jak radzić sobie z innymi obiektami, innymi domami, innymi nieruchomościami, ale również może być to dobry przykład dla kolejnych pokoleń, które będą zajmowały się tym domem w przyszłości. Ważne jest, żeby wiedziały, jak radzić sobie z poszczególnymi elementami, jak obsługiwać, jak zabezpieczać, jak konserwować ten dom.